Mam nadzieję, że zaraz usłyszą Państwo głos Macieja Kożuszka z Gazety Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze. Nie usłyszał albo i nie usłyszał. Oto jest pytanie i zagadka techniczna. Zawsze ta technologia potrafi nam zrobić pewne kłopoty. To teraz jeszcze raz nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Nie jest to ten głos, który by nam spowodował, że jest dobrze. Będziemy kombinować, będziemy myśleć, będziemy prosić, żeby pan redaktor coś powiedział.
Raz, dwa, trzy, dzień dobry państwu.
I teraz się słyszymy.
Przecież cały czas coś mówię.
Wszystko dlatego, że ja pewnie jakiś hebel tutaj obniżyłem na tej całej rozdzielni, o której ja nie mam pojęcia, a pan redaktor pojęcie ma, bo jest nie tylko dziennikarzem, ale także youtuberem kanału Kożuszek zza szafy. Wszystko jest jasne. A propos kanału, to jeszcze coś sobie powiemy, ale najpierw Joe Biden... Nasze podwórko to my znamy, co my o tym myślimy, a co o tym myśli prasa za oceanem i klasa polityczna? Jakiej rangi to jest wizyta dla przeciętnego Amerykanina?
Znaczy, ja zawsze o tym mówię, no trzeba na to wziąć pewną poprawkę. Ja mówiąc szczerze, tak blisko się temu nie przyglądałem, nawet dzisiaj byłem w szoku i pełno zajęć związanych z tym, żeby w jakiś sposób też skomentować i omówić tą wizytę rzeczywiście z naszego punktu widzenia w Stanach. Wydaje się, że ja tak no, gdzieś zakulisowo słyszałem, że niektórzy uważają, że to przemówienie w Warszawie będzie jednym z najważniejszych przemówień, być może najważniejszym do tej pory przemówieniem Joe Bidena do tej pory. Natomiast problem polega też na tym trochę, że ja mam wrażenie, że ten wizerunek Joe Bidena, który my mamy w Polsce, zmieniony pod wpływem wojny na Ukrainie, postawy Stanów Zjednoczonych, nazwijmy go roboczo wizerunkiem jako lidera wolnego świata. Ja nie jestem przekonany, że on tak naprawdę dociera do Amerykanów i że oni, może dociera do Amerykanów, ale nie wiem, czy oni go kupują, więc całą tą eskapadę Joe Bidena, może to nie jest, może to jest odpowiednie słowo, może nie, ale w każdym razie całą tą wizytę Joe Bidena, w tym jednak udanie się do Kijowa, ja bym traktował jako próbę przedstawienia też tych osiągnięć niewątpliwych tej administracji, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w Europie i to, co się konkretnie dzieje na Ukrainie, jako czegoś, co może w przyszłości stać się a, dziedzictwem Joe Bidena, a dwa, czymś, co Amerykanie powinni być może bardziej docenić. Bo jedna jest rzecz, która jest ciekawa, to znaczy, że rzeczywiście przez cały ten rok, niezależnie od tego, jak Joe Biden jest postrzegany na Ukrainie, w Polsce, to tak naprawdę... Niezależnie od tego, że Amerykanie mimo wszystko zawsze od początku inwazji na Ukrainę, jednak poparcie dla wspierania Ukrainy jest dosyć silne, chociaż oczywiście rośnie od pewnego czasu wątpliwości wśród republikanów, chociaż też tam większość wspiera, czy jest zwolennikami tego wspierania. Ale osobiste notowania prezydenta Bidena nie skoczyły do góry. A pamiętamy, jak to było w czasie różnych kryzysów, które być może, nie wiem, Amerykanów dotykały bardziej, no tak byśmy powiedzieli, osobiście, no bo były związane z atakami terrorystycznymi, jak szybowały do góry wskaźniki George'a Busha, czy jak szybowały do góry wskaźniki zaufania do prezydentów różnych w czasie zimnej wojny. Tutaj tego efektu nie ma, jest to ciekawa sytuacja. Do tego dochodzą oczywiście sytuacje takie, że też no, bardzo mocno administracja w ostatnim czasie była chociażby krytykowana za reakcję najpierw na ten chiński balon, a potem na te niezidentyfikowane obiekty latające, gdzieś zestrzeliwane nad Yukonem, nad Kanadą, nad Alaską, że tam komunikacja nie była najlepsza. I to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, tak? Jak Amerykanie będą to dalej odbierać. Wydaje mi się, że to nie jest pierwszy temat, jeżeli chodzi o prezydenturę Joe Bidena, to też za sprawą, mówiąc szczerze, wyboru Joe Bidena, moim zdaniem. Moim zdaniem ten prezydent troszeczkę nie skorzystał, chociażby podczas swojej ostatniej przemowy w orędziu o stanie Unii wygłoszonej, no ile, tydzień temu. Ukraina zajęła dużo mniej miejsca niż w tym orędziu rok wcześniej, które odbywało się wtedy 6 dni po inwazji. Ukraina oczywiście jest ważna, natomiast no, chociażby dużo więcej słów zostało poświęcone w tym orędziu takiemu problemowi, który się nazywa garbage fees, czyli takiej sytuacji, kiedy na przykład Amerykanie jeżdżą sobie, jadą do jakiegoś hotelu czy kurortu, a tam naliczane są różne opłaty, które nie wynikają z ceny i że Joe Biden zamierza z tym walczyć, żeby tak ludzi nie wystrychiwać na dudka.
I to interesuje przeciętnego Amerykanina.
Ale właśnie mi się wydaje, że niekoniecznie, tylko że sam Joe Biden jakby stwierdził, że sprzeda to Amerykanom, oczywiście, że to jest ważne, to jest walka o demokrację, ale wy nie będziecie musieli za to zapłacić żadnej ceny. My staramy się, żeby ceny przy, jak to mówi Joe Biden zawsze, przy tej pompie czy przy dystrybutorze, byśmy powiedzieli po polsku raczej, nie będą dla was zbyt wysokie, wszystko jest w porządku. I to, jeżeli gdzieś bym krytykował Joe Bidena, to właśnie, że w tej narracji brakuje trochę takich churchillowskich, byśmy powiedzieli, motywów, może nie krwi, potu i łez, bo sukcesem tej administracji jest to, że Amerykanie nie muszą ginąć za wolność Ukrainy, ani za bezpieczeństwo Polski. Natomiast jakby mówienie już od początku wojny, ja na to zwracam uwagę, że już właśnie 6 dni po inwazji Joe Biden mówił, Putin spodziewał się, że Ukraina upadnie, a Zachód okaże się słaby, ale się przejechał. I dzisiaj te same słowa po roku usłyszeliśmy w Kijowie. Oczywiście można powiedzieć, te słowa są słuszne i rzeczywiście Zachód nie okazał się słaby, ale ja mam wrażenie, że jeżeli już 6 dni po inwazji coś takiego ogłaszamy, to trochę jakby lekceważymy tą perspektywę taką, że to być może będzie wymagało bardzo długotrwałych poświęceń, także poświęceń od amerykańskiego podatnika, bo te koszty przecież nie będą maleć, tylko będą rosnąć.
Nasza perspektywa jest oczywiście związana z wojną na Ukrainie, z działaniami Rosji, ale wskazuje się, że dla Joe Bidena, dla Ameryki to może być szersze przemówienie właśnie w związku z tym balonem czy balonami, które Chiny wysyłają nad Stany Zjednoczone, czyli jednak taką chińską prowokacją. Do tego jeszcze gdzieś tam w tle jest ten moment, kiedy Joe Biden powie, tak, będę kandydował na kolejną kadencję, więc to wszystko z perspektywy Stanów może sprawiać, że to wystąpienie będzie istotne dla Joe Bidena.
Tak, no ja myślę, że powinno być istotne. Natomiast ja nie wiem, czego się możemy spodziewać też po nim tak naprawdę, bo wydaje mi się, że po tym, co usłyszeliśmy dzisiaj w Kijowie, to potwierdza moje przypuszczenia, które wyrażałem już wielokrotnie, że Joe Biden nie jest politykiem, który będzie ogłaszał przełomowe na przykład pakiety pomocowe w ramach takich przemówień. Joe Biden generalnie czeka zwykle do ostatniego momentu z podejmowaniem takich decyzji i trzeba powiedzieć, że to raczej eskalacja ze strony Rosji wyznacza logikę zwiększania wsparcia dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych. Tak jak patrioty nie trafiły na Ukrainę od początku, tylko trafiły dopiero wtedy, kiedy Rosja zdecydowała się na ataki cywilne, kiedy trzeba było odpowiadać no de facto na tą zbrodnię wojenną, która się dzieje. Natomiast to, co się wydarzy jutro, to jest dla mnie pewna zagadka, chociaż gdybym miał obstawiać, a mogę się mylić, ale gdybym miał obstawiać, to bym powiedział, że będzie więcej tej narracji o wartościach, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, że to jest walka o obronę demokracji, o Zachodzie, który nie okazał się słaby, o tym, że Putinowi nie wolno pozwolić. I to moim zdaniem jest bardzo ważna część tego.
Ale to by znaczyło, że to będzie powtórka z rozrywki, powtórka z przemówienia sprzed 11 miesięcy.
Uważam, że to jest ważne, to też zastanawiam się, co prezydent Biden powinien dodać do tego, tak?
Bo rozumiem, coś doda, bo inaczej byłoby to troszkę bez sensu.
No, ja znowu nauczyłem się, jeżeli chodzi o przemówienia prezydenta Bidena, przy całym szacunku do niego mówiąc szczerze, to że ja wiele się po nich tak naprawdę nie spodziewam. One są poprawne i tak dalej, natomiast nie zawierają w sobie jakichś takich elementów przełomowych, czy jak my mówimy game changerów, prawda? Więc jakby nie chciałbym tutaj sztucznie kreować jakiejś wizji, że oto usłyszymy zapowiedzi wzmocnienia wschodniej flanki NATO, bo podobne nadzieje miały miejsce w marcu zeszłego roku.
Natomiast bo w Polsce balonik się pompuje, polscy dyplomaci i ci z MSZ-u, i ci z opozycji, i chórem niemalże mówią, że to będzie pewnie historyczna wizyta. Oczywiście ten nieśmiertelny Kennedy w Berlinie wraca, czy Reagan, tak, że to na tej miarze, że to będzie tej miary wystąpienie historii, które trafi do podręczników, do historii, ale jak rozumiem, to może być balonik pompowany na próżno.
Znaczy, ja panie redaktorze, ja powiem tak, ja nie jestem po żadnej stronie z tego. Znaczy, uważam, że czasem przesadzamy z pompowaniem balonika, a już uwagi o tym, które ja dzisiaj słyszę, że to Polsce w jakiś sposób przynosi ujmę, że prezydent Biden się udał do Kijowa, bo Warszawa miała być centrum tej wizyty, a teraz stała się tylko przystankiem, tak niektórzy napisali, to już jest absurdalne, prawda? Bo to nie jest jakaś abstrakcyjna gra o prestiż polityczna, tylko to jest gra o to, o bezpieczeństwo w naszym regionie. I jeżeli prezydent Biden pokazuje determinację na tyle w sprawie naszego regionu, że jest w stanie udać się do Kijowa, to Polska powinna się oczywiście z tego cieszyć. Oczywiście w kategoriach newsowych tego, co się dzieje w tym tygodniu i tak dalej, to może być troszeczkę, to znaczenie wizyty w Warszawie może być trochę zmniejszone, ale pamiętajmy, jak mówimy o tych wielkich przemówieniach Kennedy'ego w Berlinie, czy Reagana w Berlinie, to też pamiętajmy o tym, że one stają się wielkie także w kontekście wydarzeń historycznych, które po nich następują. Więc trochę to jest tak, że Biden nie wyprzedza historii i być może będzie tak, że to przemówienie, my powiemy jutro, że no nie spodziewaliśmy się więcej albo spodziewaliśmy się mniej, ale przebieg dalszy sytuacji na Ukrainie, być może wewnętrzne zmiany w Rosji wywołane napięciami, prawda, spowodują, że niektóre zdania z tego przemówienia, albo wrócimy do przemówienia marcowego, kiedy Biden mówił, Putin nie może pozostać, ten człowiek nie może pozostać przy władzy.
Bo to jedyny cytat, który de facto się przebił i został w pamięci potem, może dlatego, że potem Biały Dom musiał go prostować.
I chodzi też o to, że my, ponieważ my medialnie się szykujemy na takie wielkie wydarzenie, i potem te zapowiedzi, czy te zapowiedzi, czy te decyzje, o których się spodziewamy w tym przemówieniu, się nie znajdują, tak jak się nie znajdowały w tym przemówieniu marcowym, to mamy taki zawód, ale potem istotna jest też kwestia, że one się potem dzieją, tak? To znaczy, że rzeczywiście wschodnia flanka NATO jest wzmacniana. Czołgi, o których nie myślałem. Ja sobie przypomniałem jedną rzecz w ostatnim czasie. Jeszcze to był jesień roku 2021 roku. Amerykańska administracja już pod wodzą Joe Bidena blokuje wysłanie na Ukrainę rakiet Stinger, tak? Czyli ręcznych manpadów, które już były zatwierdzone, ale opóźniane. Dlatego blokuje, bo amerykański wywiad ma takie informacje, że te 200 tysięcy żołnierzy, które są na granicach Ukrainy, no są w jakimś sensie, być może te szeregi się przerzedzają, może część z nich jest wycofana, tak? I amerykańska administracja wtedy blokuje to. I dlatego przypominam ten przykład. Oczywiście potem te Stingery na Ukrainę trafiają ostatecznie, że z dzisiejszej perspektywy może to nam się wydawać absurdalne, że ktoś w ogóle myślał o tym, że dzisiaj trafiają Abramsy za chwilę na Ukrainę, że dzisiaj trafiają na Ukrainę Patrioty, że trafiają czołgi Leopard i szereg innych, że mamy już od dłuższego czasu na Ukrainie Hajmarsy, że ktoś kiedyś myślał o tym, że przełomem będzie wysłanie Stingerów, który spowoduje eskalację ze strony Rosji. Dlatego warto. Ja mam wrażenie, że my zawsze, jak patrzymy na tą wojnę, która trwa od roku, to sztucznie szukamy wydarzeń przełomowych, które po prostu nie następują. A istota tego jest taka, że po prostu najważniejszy komunikat jest taki, że Stany Zjednoczone pozostają u boku Ukrainy i będą ją wspierać. Rzeczywiście praktyczne rzeczy, takie jak na przykład dostarczanie amunicji 155 mm, to jest problem na najbliższy czas, który musi zostać jakoś rozwiązany i tu bym powiedział, że amerykańska administracja nie robi wszystkiego, co by mogła. To też jest niezwykle ważne, żeby tą logistyką, prawda, żeby Ukraińcy mogli wreszcie strzelać tyle, ile potrzebują, a nie tyle, ile wychodzi z tabelek, że mają jeszcze ich zachodni partnerzy zapasów. To wszystko jest niezwykle ważne, ale tak jak powiedziałem, no najważniejsze jest to, że trzeba wytrzymać, Zachód musi wytrzymać i Ukraina musi wytrzymać w tym konflikcie, bo innego rozwiązania w tej chwili nie ma. Nikt nie wyciągnie jak Deus Ex Machina czy z kapelusza jakiegoś wspaniałego politycznego czy negocjacyjnego rozwiązania, które sprawi, że i Rosja i Ukraina będzie niezadowolona, no bo wojna się właśnie dlatego toczy i dlatego będzie trwała, że obydwie strony konfliktu uważają, że mogą coś dzięki tej wojnie jeszcze wygrać, poprawić swoją pozycję.
To jeszcze na koniec mamy 3-4 minuty, powiedzmy, jaka była reakcja, czy już się pojawiła jakaś konkretna reakcja amerykańskiej prasy na tą wizytę w Kijowie?
Znaczy jest zaskoczenie chyba przede wszystkim, tak? Moim zdaniem ten kontekst jest bardzo ważny, że po pierwsze mamy kolejny raz w tej wojnie. Pamiętajmy, że amerykańskie służby dosyć mocno skompromitowały się w roku 2014, tak? Kiedy wprost szefowie wywiadu przyznawali, że tak naprawdę nie mieliśmy pojęcia o tym, że Rosjanie planują tą całą operację na Krymie. To też spowodowało, mówiąc szczerze, postawę, moim zdaniem, czy wpłynęło na postawę Baracka Obamy, który trochę jakby, chociaż oczywiście nikt nie brał za dobrą monetę tych wymówek Władimira Putina, że to są zielone ludziki, to Obama w pewnym sensie uznał to jako pretekst, że można tego nie uznawać za pełnoskalową wojnę wtedy. Dzisiaj było w tym roku, znaczy w przypadku tej wojny w roku 2022 było inaczej i to jest kolejny, moim zdaniem, ten przykład tej wizyty, to jest kolejny przykład na sukces amerykańskich, ale też polskich, ukraińskich służb i wzajemne zaufanie tych służb do siebie, bo rzeczywiście tą wizytę udało się utrzymać w tajemnicy, a nie jest to łatwe, bo przecież tutaj mamy elementy takie jak lądowanie w Polsce, przywiezienie z Rzeszowa na stację kolejową.
Start w Stanach tak był planowany, mówiono, wystartuje wtedy i wtedy, poleci. I no to wszystko było zaplanowane i wszyscy się szykowali na zupełnie inną trasę.
Co więcej, wydaje się, że też te amerykańskie służby były na tyle pewne, że to, o czym eksperci spekulują od pewnego czasu, że szykuje się być może za chwilę jakaś reinwazja z północy, z Białorusi, no wydaje się, że gdyby to wchodziło w grę rzeczywiście, w najbliższym przynajmniej czasie, jakieś minimalne prawdopodobieństwo, to do tej wizyty by nie doszło, tak? Czyli mamy jakby... No, Ukraina dostała, ja mówiłem o tym już w momencie, kiedy dochodziło do pierwszej wizyty międzynarodowej, czyli wizyty Kaczyńskiego, Morawieckiego, Fiali i słoweńskiego ówczesnego premiera, którego teraz zapomniałem w momencie chwili, ale że to potwierdza, że mimo trwającej wojny to ukraińska państwowość, jako gospodarza, który może gościć międzynarodowych liderów, jest wiarygodna. I to wtedy był bardzo ważny sygnał. Dzisiaj taki sygnał został wysłany wielokrotnie, ale to, że Ukrainę odwiedza amerykański prezydent, można powiedzieć, no to jest oczywiście wzmocnienie tego sygnału wielokrotne. Tak? Więc to ma wymiar niezwykle istotny, moim zdaniem, i symboliczny, i strategiczny, chociaż tak jak powiedziałem, czasem jak czytam dzisiaj te różne komentarze, które już wieszczą rychły koniec Władimira Putina i że Putin, jak ktoś w tej znanej piosence, w której Hitler na dachu ze strachu, no to trzeba pamiętać, że są dwie strony, jest warstwa symboliczna, warstwa morale, ale w tej warstwie konkretnej, praktycznej trzeba jeszcze, Ukraińcy chcą 12 brygad pancernych, Zachód do tej pory zadeklarował 3. Ukraińcy potrzebują amunicji do artylerii 155 mm, Zachód do tej pory nie zwiększył swoich zdolności produkcyjnych do takiego stopnia, żebyśmy mogli mówić o bezpieczeństwie, zabezpieczenia tego na najbliższe 6 czy 8 miesięcy. Więc trzeba doceniać tą stronę, ale też nie ulegać jakiejś takiej emocjom chwili, że pod wpływem tej wizyty no, rosyjscy żołnierze, nie wiem, złożą broń na froncie. No to się nie wydarzy.
Tym premierem Słowenii był Jansza.
Tak jest.
Ale dobrze pamiętam, że to warto go wspomnieć, bo on, zdaje się, był pomysłodawcą i takim głównym spiritus moments, pierwotnym przynajmniej tej wizyty trzech, a licząc jeszcze z wicepremierem, to czterech premierów w Kijowie. Kiedyś może tam się wybierze redaktor, premier Maciej Kożuszek, ale tymczasem kończymy rozmowę, Maciej Kożuszek, a właśnie jeszcze kończymy rozmowę reklamą, bo dzisiaj na kanale Kuszek zza szafy ma się pojawić film o takim całościowym, rocznym opisie, jak przez rok Joe Biden zmieniał swoje podejścia. Może nie zmieniał, państwo obejrzą, to państwo się dowiedzą, podejście do wojny na Ukrainie autorstwa Macieja Kożuszka. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za wizytę w naszym studio wirtualną.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.
Studio Olga Siemaszko, Paweł Bobołowicz, przy telefonie Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazety Polskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Jak ten dzień wizyty prezydenta Bidena w Stanach, w Kijowie, był komentowany w Stanach Zjednoczonych?
No rzeczywiście, podobnie trochę jak w Polsce, oczywiście trochę mniej uwagi przykładają Amerykanie do tej wizyty. Zwraca się oczywiście uwagę na to, że była to wizyta odważna, że była to wizyta niespodziewana, że był to wyraźny sygnał dlatego, że amerykańskie wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Podkreśla się to, że Ameryka w osobie Joe Bidena złożyła deklarację, że pozostanie z Kijowem tak długo, jak to będzie potrzebne. Natomiast kontekst, który wydaje mi się jest ciekawy w kontekście tej wizyty w ogóle w Europie Joe Bidena, to jest kontekst chiński, na który Amerykanie o wiele bardziej, myślę, zwracają uwagę niż my. To jest kontekst, który dotyczy tych tak zwanych czerwonych linii, bo mieliśmy wymianę dyplomatyczną. Oczywiście ona się zaczęła dużo wcześniej, bo ona się zaczęła od incydentu z chińskim balonem. Chińczycy mówią pogodowym, Amerykanie mówią szpiegowskim. który został zestrzelony u wybrzeży Karoliny Południowej. Teraz dochodzi do tego sprawa oczywiście wsparcia ewentualnego i faktycznego już, jak pokazują analizy dziennikarzy, na przykład Wall Street Journal, Chin dla tego wysiłku rosyjskiego wojennego. To znaczy wiemy, że Chiny dostarczają broń, znaczy nie broń właściwie, tylko podzespoły, które są konieczne do tego, żeby odtwarzać zdolności bojowe armii rosyjskiej, czyli po prostu produkować bardziej zaawansowaną technologicznie broń. Taką, to są podzespoły, które są używane w awiacji, chociażby to są podzespoły, które są używane w różnych w przyrządach do nawigacji i oczywiście podzespoły, które są też używane w odtwarzaniu chociażby tego arsenału rakiet rosyjskich. Natomiast Antony Blinken powiedział wyraźnie, że Chiny nie mogą przekroczyć czerwonej linii w postaci, jak rozumiem, dostarczania sprzętu. Na to zareagował główny dyplomata, oczywiście Xi Jinpinga, Wang Yi, czy Wang Yi. Powiedział, że nikt nie będzie Chinom mówił, co Chiny mają robić, a to USA dostarczają broń na Ukrainę, więc to jest ta rzecz, która jest bardzo mocno komentowana i to jest ten kontekst, że tak powiem, szerszej konfrontacji globalnej, który z wojną na Ukrainie jest związany.
Wojna może wymknąć się spod kontroli, tak powiedział minister spraw zagranicznych Chin, a z kolei szwedzka szefowa wywiadu stwierdziła, że zarówno Chiny, jak i Rosja zagrażają Szwecji, zagrażają poprzez szpiegostwo, poprzez wpływanie na rozmaite decyzje polityczne. Pokazała, jak głęboka jest infiltracja Szwecji, ale Szwecja nie jest wyjątkiem zarówno chińskich, jak i rosyjskich elit i służb specjalnych na politykę, czy to w Europie, czy w innych częściach świata.
No tak, i to też jest kwestia tego, w jaki sposób będzie przebiegała ta wizyta prezydenta Bidena. Myślę, że oficjalnie, także w tym przemówieniu, no ciekawe, czy być może temat Chin prezydent Biden poruszy. Ja bym się tego raczej nie spodziewał, bo nawet w orędziu o stanie Unii ostatnim Chiny się pojawiły, no tak naprawdę szczątkowo. Zresztą trochę tak jak Ukraina, która gdzieś tam była ukryta. Oczywiście te słowa o Ukrainie były bardzo ważne, natomiast one padły dosyć już, w przeciwieństwie do tego pierwszego orędzia o stanie Unii prezydenta Bidena, one padły już właściwie pod koniec tego orędzia. Najpierw chociażby wcześniej prezydent Biden mówił o tak zwanych śmieciowych opłatach, które są naliczane w różnych kurortach, do których jeżdżą Amerykanie i z tym Joe Biden postanowił walczyć, żeby Amerykanie nie musieli jakichś ukrytych opłat płacić i temu poświęcił nawet więcej słów w tym orędziu o stanie Unii niż w sprawie Ukrainy. Z Chinami było podobnie. Natomiast wydaje się, że przede wszystkim to jest kwestia także, która, jeżeli mówimy o tym, że dzisiaj potęga Stanów Zjednoczonych i znaczenie Stanów Zjednoczonych rośnie w Europie i możliwość tak naprawdę kontrolowania tego, jakie decyzje podejmują partnerzy europejscy, jest dużo większa. Pamiętajmy, że w przeszłości, szczególnie w Europie Zachodniej, były z tym problemy, prawda? Wystarczy przypomnieć prezydenturę George'a Busha i wojnę w Iraku, czy też nawet prezydenturę Donalda Trumpa, kiedy chociażby te relacje między Berlinem a Waszyngtonem były bardzo chłodne. To rzeczywiście ta sprawa chińska budzi wiele wątpliwości, tak? No bo tutaj część Europy ma swoją wizję relacji z Chinami. Część Europy cały czas, myślę, że to przede wszystkim jest Paryż i Berlin, myśli o strategicznej autonomii, więc myśli o Unii Europejskiej jako tej potędze, która być może wzorem zimnej wojny byłaby taka niezaangażowana do żadnego obozu. Myślę, że wielu w Paryżu i w Berlinie cierpi bardzo mocno duchowo z tego powodu, że fakt, że musi Europa być konsumentem bezpieczeństwa dostarczanego przez Amerykę, sprawia, że zresztą tak jak pisał kanclerz Scholz w tym swoim tekście w Foreign Affairs o Zeitwende, że trzeba za wszelką cenę uniknąć podziału świata na bloki. To zresztą też jest do pewnego stopnia, ja czytałem chociażby tekst z Heritage Foundation dotyczący tego, czego będzie dotyczyła wizyta Bidena. I tam te Chiny pojawiały się bardzo często i zresztą był tam w tej analizie też wątek Polski. Polska jest ciągle chociażby w takiej tej formule 14 plus 1 chińskiej. Zostały opisane Małaszewicze, czy Małoszewice, ten hub przerzutowy, przez który spora część chińskich transportów kolejowych przeznaczonych dla Europy przechodzi. No i fakt, że na przykład prezydent Duda uczestniczył w otwarciu olimpiady w Pekinie. I więc ten temat też się może w rozmowach z Polską pojawić. Rzeczywiście Polska w innych kwestiach, na przykład takich dotyczących 5G, podjęła decyzje takie, które można powiedzieć są po myśli Stanów Zjednoczonych, ale w innych kwestiach chyba także prowadzimy autonomiczną politykę w relacjach z Chinami. To też jest taki ciekawy kontekst tego.
Tego wizyty prezydenta Joe Bidena będzie pan redaktor na zamku w Arkadach Kubickiego. Chce pan zobaczyć na żywo prezydenta Bidena?
No bardzo bym chciał, natomiast mam lekką kontuzję. Uderzyłem się w palec stopy mojej i jest on albo złamany, albo bardzo mocno obity, ponieważ taka eskapada związana jest z tym, że trzeba długo stać i też kawałek pewnie będzie trzeba przejść, bo ruch będzie wstrzymany, to chyba nie dam rady po prostu, ale bardzo bym chciał.
Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
Otóż to.
Bardzo serdecznie dziękuję. Redaktor Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazety Polskiej, autor bloga, który jak się nazywa?
Kożuszek za szafy.
Właśnie, a ja myślałem Kożuszek w szafie, a to za szafy. Tego mi zabrakło. Wszystkiego dobrego.
Miłego dnia.